Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przyjemność przedstawić Państwu artykuł z China Plus, czyli CN, pod tytułem Tianan, chiński statek w dziewiczym artyjskim rejsie dotarł do holenderskiego portu. Ja o tym statku już wspominałem kilka dni temu, albowiem z tej prostej racji, iż pojawił się był właśnie na ten temat artykuł pierwszy. Myślę, że pierwszy, bo ja... A czy... Wiecie Państwo, ja w końcu wszystkiego nie wiem, na pewno nie. Albo jeszcze ja znam tylko skromną część tych artykułów, które pojawiają się w chińskiej prasie, więc nie roszczę sobie pretensji do tego, iż wiem wszystko na temat chińskiej prasy. Nie, w żadnym przypadku. Bardzo skromnej, albo jeszcze skromniejszej części. Jedną jeszcze skromniejszą część skanuję chińskiej prasy, starając się wydobyć z niej to, co ciekawe. Ale wydaje mi się, że właśnie stosunkowo niedawno zaczęto mówić o tym statku. Jeśli mam być zupełnie szczery, to nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego akurat o tym statku, bo przecież to nie jest pierwszy statek, który pokonał tą drogę. Ale z jakichś to powodów, chińscy propagandyści stwierdzili, że ten statek zostanie wybrany do tego, aby zainicjować dyskusję, zainicjować pokazywanie możliwości przejścia północno-wschodniego. Bo o nim mowa. To jest przejście przez Cieśninę Beringa i Ocean Lodowaty do Półwyspu Skandynawskiego i niżej. A ten statek wypłynął z jednego z chińskich portów, nawet nie pamiętam w którym miejscu, z którego miejsca on wypłynął, bo tutaj w tym artykule nie podano te nazwy tego portu, gdzieś tam ze środkowej części wybrzeża chińskiego. Pamiętam, że sprawdzałem to na mapie. A więc on wypłynął z jednego z tysięcy chińskich portów z ładunkiem elementów stalowych, elementów konstrukcyjnych, turbin wiatrowych. No i płynął do Europy Zachodniej. Tak. To być może fakt, iż on płynął do kilku portów Europy Zachodniej spowodowało to, że nadano temu akurat przelotowi, w cudzysłowie, tego statku taką propagandową oprawę. Cytuję, artykuł jest z 9.9. Zasunął. Chiński statek towarowy Tianan zacumował w holenderskim porcie Eemshaven w niedzielę podczas dziewiczego rejsu, kończąc w zasadzie dziewiczy rejs przez Arktykę, aby dostarczyć sprzęt do elektrowni wiatrowych we Francji, w Holandii i w Szwecji. I teraz pan kapitan tego statku, Chen Xinyu, powiedział: Holandia słynie między innymi z wykorzystania czystej energii, zwłaszcza energii wiatrowej. Jesteśmy bardziej niż zadowoleni, iż możemy dostarczyć urządzenia wiatrowe do tego pięknego kraju poprzez polarny jedwabny szlak. Tak, to jest polarny jednak, tak to nazwano wcześniej zresztą. Trzy główne szlaki żeglowe łączą Azję i Europę przez Ocean Arktyczny. Obecnie tylko jedna trasa, pasaż północny w Arktyce, jest otwarty do komercyjnych rejsów. A jeśli mam być szczery, to nie wiem, znaczy wiem o tym, że ta jedna trasa, czyli ten pasaż północny, czy północno-wschodni w Arktyce jest otwarty na komercyjne rejsy. Pozostałe dwa, jak rozumiem, to są przejścia północno-zachodnie przez terytorium Kanady. I teraz cytuję dalej. Trasa przemierzająca Arktykę jest znacznie krótsza, przepraszam, znacznie krótsza niż tradycyjna trasa przez kanał Suezki, powiedział Chen. Poza tym załoga nie musi się martwić o piratów w Arktyce. Nie musi się w Arktyce martwić o piratów. No tak. W Białej Księdze na temat polityki arktycznej na początku tego roku Chiny poinformowały, że zintensyfikują współpracę z innymi krajami, aby wspólnie budować polarny jedwabny szlak. Polarny jedwabny szlak przez Arktykę jest uważany za trzeci łuk inicjatywy Pasa i Drogi, dodając kolejny szlak morski do południowego szlaku, czyli Morza Południowochińskiego, Oceanu Indyjskiego, Morza Śródziemnego, Południowego Pacyfiku i Oceanii. Teraz statek Tianan, przepraszam, który jest własnością COSCO Shipping Carriers, przekroczył cieśninę Beringa 17 sierpnia i przybył do francuskiego miasta Rouen, około 140 km na północny zachód od Paryża, w środę podczas ciepłego powitania władz lokalnych. Oczekuje się, że tenże statek przybędzie do Szwecji 15 września. Czyli naprzód Rouen, później ten holenderski port, a później na samym końcu szwedzki port. Nie wiadomo gdzie. Tak, no więc proszę Państwa, ja o przejściu północno-wschodnim mówiłem dziesiątki razy. W ciągu tych kilku ostatnich lat, a mimo tego, że teraz dopiero na początku tego roku ukazała się ta biała księga dotycząca chińskiego zainteresowania Arktyką. To jest coś znacznie szerszego niż tylko ten chiński polarny jedwabny szlak. Więc ja mówiłem o tym zainteresowaniu Chin i o tym przejściu północno-wschodnim już od kilku lat, od tego momentu, od którego artykuły na ten temat zaczęły się pojawiać w prasie chińskiej. Jak sobie przypominam, w zeszłym roku kilkadziesiąt statków, nie pomnę dokładnie ile, ale gdzieś około 50 statków chińskich pokonało ten szlak. Jak powiadam, nie są dla mnie jasne powody, dla których teraz dopiero wybrano rejs tego statku do przedstawienia szerokiej opinii publicznej, ale to jest jakby zupełnie wyznaczenie. No, kiedyś trzeba było przeciąć tą wstęgę, prawda? To właśnie się stało. To przecięcie tej symbolicznej wstęgi to było opisanie tego zwykłego, rutynowego rejsu jednego z wielu statków, które tą trasą będą pływały. Nie jestem do końca pewien, czy te wszystkie statki, o których mówiłem w zeszłym roku i jeszcze w poprzednich latach, czy one były przystosowane do poruszania się po Arktyce. Bo to, że ten statek jest, to jest jasne. To o tym wiem, ponieważ o tym Państwu to Państwu relacjonowałem w tym poprzednim felietonie. On jest przystosowany. Być może właśnie dlatego, ale to jest tylko moja supozycja, być może właśnie dlatego wybrano ten statek, rejs tego statku do tego propagandowego przedstawienia go o szerokiej publiczności. Bo to już jest statek, który jest przystosowany do poruszania się po wodach Arktyki, przepraszam. Z oczywistych powodów, no ja nie jestem znawcą budowy statków, nie. Ale dla mnie z oczywistych powodów różnica między statkiem wbudowanym do poruszania się po normalnych wodach i po poruszania się, pływania po wodach Arktyki, czy w ogóle wokół biegunowych, no jest oczywista, prawda? To musi być konstrukcja znacznie bardziej wzmocniona. I oczywiście można sobie wyobrazić, że, że normalny statek w jakichś tam optymalnych warunkach będzie płynął po tych wodach. No niemniej jednak, czym się kończy rejs normalnego statku po wodach, na których są góry lodowe, no to Państwo znacie doskonale przypadek Titanica, właśnie tak to się skończyło. A płynięciem przeciętnego statku po obszarze, na którym są góry lodowe. Więc wszyscy oczywiście tą sprawę znają i myślę, że wszyscy ci, którzy, decydenci chińscy doskonale rozumieją, iż tak naprawdę trzeba mieć flotę dedykowaną do przejść arktycznych, do tego wschodniego przejścia, które już działa, które Rosja w zasadzie chyba udostępniła, jak i do przejść kanadyjskich, które jeszcze nie funkcjonują. Czy będą funkcjonowały? A to się zobaczy, to się okaże. A znaczy, żeby nie było wątpliwości, ja również nie wiem, bo tak daleko moja wiedza nie sięga, czy to, co powiedziałem, jest prawdą. To znaczy, czy Rosja musiała udostępnić to przejście północno-wschodnie. Czy to są tereny, to, że to jest jakaś forma jurysdykcji Rosji nad tym obszarem, to jest jasne, ale jaka forma, czy oni mają prawo powiedzieć nie, czy tylko po prostu tak jak Chińczycy uważają, że Morze Południowochińskie jest chińskim morzem, ale wystarczy, że wszyscy, którzy chcą tam pływać, po prostu zgłoszą swoją chęć płynięcia. Więc tego oczywiście nie wiem, tego nie mam pojęcia. No tam jest wiele wysp i wysepek, oczywiście na północy mówię teraz o Arktyce, które być może są w jurysdykcji rosyjskiej, znaczy zapewne są w jurysdykcji rosyjskiej i za zapędy imperialne Rosji to my Polacy aż na to dobrze znamy, więc nie musimy się specjalnie męczyć nad pytaniem, czy Rosjanie nie położyli na tym łapy, bo jeśli tylko mogli, to położyli, to jest oczywiste. No dobra, ale to jest chiński kanał informacyjny i niekoniecznie musimy te swoje polskie problemy tam wchodzić. Słowem, ten statek zapoczątkował, i pewnie tak to już zostanie w historii, że on zapoczątkował pełną erę w historii połączeń między Chinami i Europą Zachodnią. Jak to będzie się rozwijało, to w dużej mierze będzie zależało od pani Aury, która wygląda na to, że dla przejścia północno-wschodniego jest bardzo łaskawa. Co nie oznacza dla nas, ale dla przejścia północno-wschodniego i połączenia Chin z Europą jest bardzo łaskawa. Pozwolę sobie tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu w pewnym momencie napisano, że to jest trzecia nitka. Otóż to jest bardzo proste. Otóż pierwsza nitka to północne przejście, to o którym w tej chwili mówimy. Środkowa nitka to przejście kontynentalne przed lądem, czyli kolej. Trzecia nitka podstawowa w tej chwili przejście południowe, czyli a Morze Południowochińskie, Ocean Indyjski, a Morze Śródziemne. To jest ta trzecia. Czyli mamy trzy elementy nowego jedwabnego szlaku. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.